Karina Incińska, zapraszam na dzisiejszą próbę mikrofonu. Ze mną w studiu RMF Max gościni. Gościni, to jest taka gościni, że najpierw wchodzi jej poczucie humoru, a następnie ona, Liwka. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, hej.
Spotykamy się w bardzo przyjemnych okolicznościach, czyli twój pełnogrający już debiut, pewnie wyczekany, wymuskany. Jak ty się czujesz przed premierą? Bo spotykamy się dzień przed premierą twojej debiutanckiej płyty.
A w zasadzie niecałe 12 godzin przed.
Wow, czyli odliczasz. Każdą minutę, każdą godzinę.
Każdą sekundę.
I będziesz tak o północy siedzieć i sprawdzać?
Stopy co sekundę po prostu.
Jak się czujesz?
Różnie. Znaczy teraz dużo ekscytacji. Już ta płyta jak wyjdzie, to... znaczy mam nadzieję przynajmniej, że jakaś taka część mnie usiądzie. Druga może stać, ale taka połowa, żeby tak sobie usiadła i tak westchnęła tak głęboko.
Och, mam nadzieję, oddane.
Tak. No, ale jestem bardzo po prostu ciekawa reakcji ludzi. Nie mogę się doczekać właśnie na odzew innych. I tym bardziej tych, którzy... chociaż może nie tym bardziej. I tych, którzy czekali, i tych, którzy w ogóle nie znali wcześniej.
Reakcje ludzi pierwsze już mamy po twoich singlach i to są niesamowite rzeczy. Nie wiem, czy coś cię zaskoczyło szczególnego w odbiorze twojej piosenki?
Kurczę, ciężko powiedzieć, dlatego że jeżeli chodzi nawet o pierwszy singiel, to była bardzo przemyślana decyzja. Na zasadzie, wydaje mi się, że to jest odpowiednia piosenka, którą można wydać jako pierwszą, bo to jest coś, czego ludzie mogą się spodziewać. Więc nie wiem, ale dużo było na pewno takich reakcji w stylu: o, nie wiedziałam, że ty robisz muzę. To fajnie, że się dowiadują.
Ale myśleli, że co? Że działalność TikTokowa, ogólnie komentarze dotyczące życia codziennego?
No, albo jakieś covery. Ostatnio też właśnie ktoś skomentował, że Boże, uwielbiam twój głos, nie wiedziałam, że robisz swoje numery. I to też, to było super, że ludzie się dowiadują i że cały czas jest jakieś grono odbiorców, którzy jeszcze nie słyszeli, jeszcze nie wiedzą i się dowiedzą i jestem ciekawa bardzo reakcji.
Liwka, możecie przede wszystkim faktycznie kojarzyć teraz TikToka, ale podejrzewam, że bardzo szybko się to zmieni za sprawą twojej debiutanckiej płyty, czyli powodu, dla którego się dzisiaj spotykamy. Debiutanckie płyty i w ogóle płyty promuje się w zupełnie różny sposób. Ty na przykład ikonką papieru toaletowego, bo przecież nazywa się papier ta płyta, tak. A jeżeli chodzi o piosenkę Nici, czyli pierwszą twój singiel, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy kilka sekund temu, to ja się zawsze śmieję Nici, bo Nicińska i za to po prostu cię, Liwka, uwielbiam. Co cię ostatnio rozśmieszyło tak w życiu prywatnym?
W życiu prywatnym co mnie rozśmieszyło? Ojej. Ogólnie mnie bawi bardzo dużo rzeczy. Wszystko. Kurczę, spróbuję sobie przypomnieć jakąś sytuację. No nie wiem, nawet dzisiaj to, że byłam o wiele wcześniej, niż miałam być i nikt o tym nie wiedział w sumie.
No tak, niespodzianka.
I to była bardzo śmieszna sytuacja. W sensie, musicie uwierzyć, bo to się nie zdarza często, że jestem przed czasem. I to naprawdę przed czasem.
Znajomi i rodzina potwierdzą.
Tak.
Marzy mi się, żeby wokół mojej muzyki była zbudowana społeczność. Na przykład ludzie przychodzili na moje koncerty z banerami, na których pojawią się inside joke'i. Jakie inside joke'i? Jakie te napisy widzisz tak w skali swoich marzeń?
Na przykład alternatywne wersje tekstów moich piosenek. To takie głupie do potęgi.
Na przykład?
Ojej. Nie wiem, czy mogę.
No, spróbuj.
Nie. Ojej, bo ja mam takie bardzo...
Nie?
Ja mam takie swoje, ale to nie jest to. O! Ojejku. O nie, to też nie.
Ale nie dlaczego, bo to niepoprawne.
Aha. W sensie nie to, że niepoprawne, po prostu... Ojej, niekulturalne.
Niekulturalne?
Tak.
Ale są jakieś tematy, z których nie wolno...
O, wiem. Na przykład garstki. Dobra, to jest takie normalniejsze. Ale to jest takie głupie. Ale na przykład zamiast biorę w garstkach, to jest piorę w pralkach. I na takiej zasadzie.
Można zamieniać.
Że to się rymuje nadal. To jest fonetycznie zgodne bardzo z tym, jaki jest oryginalny tekst. ale mam wrażenie, że się bardzo zaczerwieniłam w ogóle. Ale no to coś w tym stylu. I ja mogło być naprawdę bardzo głupie.
Wychodzę z założenia, że nie ma tematów, z których nie wolno żartować i jakby ta przestrzeń wszelaka i tyle propozycji, które dostajemy od społeczeństwa, są dobrym zawsze tematem do żartu albo do dyskusji. I trochę mnie to też rozbawiło, że ta nasza społeczność, w szczególności branżowa, lubi upychać muzykę i artystów w poszczególne szufladki, przypisywać im jakieś porównania, a tutaj do Billie Eilish i tak dalej. I nie ukrywam, że coś, co mnie ostatnio rozbawiło, to porównanie, że Liwka to jest taki Igor Herbut, tylko nie na gitarze, tylko na klawiszach.
Oja. No słyszałam właśnie dużo porównań do Igora, co jest... To jest ogromny komplement. To zawsze, że może nie zawsze, bo nie byłam jakoś bardzo długo zaznajomiona z jego twórczością, ale od kiedy zostało mi pokazane to, co Igoryk robi, no to od tamtej pory on stał się dla mnie bardzo dużym autorytetem po prostu jako artysta.
I też wsparciem, bo wy razem ze sobą
tak,
współpracujecie.
Tak, to wsparciem to już... Aniu nie człowiek, naprawdę. Wspaniały. Ale wracając do... do tego porównania, tak. To... Tak, słyszałam, że jestem żeńską wersją Igora.
Jak ci z tym? To jest też taka osoba, która ma bardzo specyficzne poczucie humoru, bardzo podobne też do ciebie. I moje kolejne pytanie, czy pamiętasz jakąś taką zabawną sytuację, która była zarówno z twoim, jak i jego udziałem?
O, na trasie wspólnie z Lemon krzyczeliśmy ciągle, non-stop, jak się czujesz? I to tak cały czas. I potrafiło, mimo wszystko, mimo tego, że to działo się często i regularnie, to potrafiło mnie to zaskoczyć, bo to było na przykład w takim momencie, kiedy ja siedzę, jestem bardzo zmęczona, piję sobie herbatkę i Igor wchodzi i jak się czuj! Ale bardzo mi to poprawiało dzień, mimo wszystko.
Powiedz, a takie piosenki, które tobie poprawiają nastrój?
Ostatnio, bo to jest zmienne.
Domyślam się.
Ale ostatnio odkryłam dzięki mojej koleżance, jest taki gość, on nazywa się Mustafa, on wydał taką płytę i tam jest numer, który nazywa się Beauty End. I coś jest, mimo że to jest bardzo w ogóle surowe, ale ten jego wokal sam w sobie jest tak bardzo głęboki i przeszywający i też przez to chyba, że ten wokal jest tak bardzo z przodu i robi się po prostu bardzo intymnie, a ten refren jest jakoś tak bardzo hipnotyzujący. I słucham tego na zapętleniu ostatnio. A tak poza tym, mam takich kilka numerów, które są takimi moimi happy songs. I to na przykład jest Toto Afrika. Co jeszcze jest? Jest Lucky Jason Mraz i nie pamiętam, jak się nazywa ta dziewczyna. Ale na przykład to. Co jest jeszcze takiego? Albo na przykład Safe and Sound. To jest sporo takich numerów, które po prostu... Albo w ogóle jak słucham afro. Afro to jest taki gatunek muzyki, który... Ja na przykład włączam to sobie do sprzątania i ja nie mogę sprzątać, bo ja zaczynam tańczyć.
Super,
więc
o to chodzi.
To są takie numery.
Byłam ciekawa, czy znajdziesz coś w repertuarze Phoebe Bridgers na przykład.
A albo... nie, to nie jest na poprawę humoru.
No właśnie, a jak jest powiedz z twoją płytą? Czy właśnie tam idzie odnaleźć taką bardzo pozytywną nutę?
Ciężko.
Bo to są takie utwory, przy których można się uśmiechnąć bardziej nie z poczucia humoru, tylko raczej refleksji podobnej, którą też jako odbiorca podejrzewam możemy mieć. I uważam, że to jest kluczowe w przypadku twojego debiutu. Myślę, że utwór Jestem może być takim małym mrugnięciem oka, bo wydaje mi się, że to jest taki utwór trochę na zgodę na to, kim jesteś, mimo że historia powstania tego utworu też jest bardzo refleksyjna. To jest dobra kmina, prawda? Czyli jakby
ciekawe.
Wyobrażamy sobie przejście przez portal. I nagle inne rzeczy się zmieniają. Tak było?
Nie.
No to dajesz.
Nie no, znaczy no, ten numer, jak każdy inny, niestety, powstał z jakiegoś takiego, przecież Fake ID w zasadzie i Epicentrum, to są numery, które wynikają z jakiejś, nie wiem, złości, smutku, ale mimo wszystko jest to taki moment na pstryknięcie palcami, zarzucenie włosami gdzieś na bok. Tak myślę.
Czy w trakcie na przykład tego utworu Fake ID już wywołanego zdałaś sobie z tego sprawę, jaka nie jesteś?
Tak. No, tak.
Bo to jest taki utwór kierowany do osoby, która myśli, że jesteś taka, a nie inna, a ty wiesz, że tak nie jest.
Tak, ale jednocześnie na ile mogę mieć pewność, że taka nie jestem? Ale podczas pisania tego numeru, bo naprawdę chciałam, żeby on był taki obrzydliwy, taki ociekający złością. Ale
po oliwkowemu oczywiście.
Tak, no właśnie miało być tak groźnie. Mhm. I jak pisałam refren, to wpadł mi ten wers, bo tam było takie podbudowanie, nie? I na refrenie jest tam, że ostatecznie się okazuje, że po prostu nie powiem dzień dobry i nie przytrzymam drzwi. I jak wpadło mi to do głowy, to myślę, że no nie, bo to psuje w ogóle, to odbiera powagę. A później stwierdziłam, że to jednak bardzo fajny żart i że to nadaje zupełnie innego charakteru tej piosence i tak powinno zostać, bo taka jestem.
Coś, co mi towarzyszy przy słuchaniu twojej płyty, to w zasadzie pytanie, czy łatwo jest kochać? I tutaj możemy dołączyć siebie, kogoś innego, może własną rodzinę. I pytanie do ciebie jako twórczyni, czy ta płyta jest bardziej właśnie stawianiem pytań, czy raczej próbą znalezienia na nie odpowiedzi?
Myślę, że to jest proces stawiania pytań, odnajdywania odpowiedzi i zadawania kolejnych pytań i kwestionowania w ogóle tych odpowiedzi.
Szukania.
Tak, zdecydowanie. I gubienia się, i odnajdywania, i znowu gubienia.
A co ty dla siebie tak artystycznie odnalazłaś, jak już postawiłaś te różne pytania?
Artystycznie? Jakiś taki swój kolor na pewno. Znaczy to dużo bardzo zawdzięczam właśnie producentom. Leonowi, Lesmanowi, Piotrusiowi, Pawełkowi. Z nim jeszcze nie pracowałam. Ale świetny artysta, by the way. Bracia, w końcu.
Tak.
Ale topa. Nie no, bo mimo tego, że ja mam gdzieś w sobie taką wrażliwość, to szukam jakiegoś takiego fajnego porównania. To jest czasami, to jest coś takiego, że jest szkic ołówkiem i później te kontury się poprawia jakimś markerem na przykład, żeby je uwydatnić. To właśnie to jest tego typu sytuacja, bo myślę, że to słychać zwłaszcza w tych numerach z Lesmanem, że dużo ze mnie zostało wydobyte, jakichś takich różnych dziwności, że chciałam poeksperymentować, ale no, ja tak jeszcze jestem taka nieśmiała, bo dopiero zaczynam, ja to w sumie nie wiem, jak się śpiewa i w ogóle taki wstyd. I nie zdarzyło się, żebym nie miała na to przestrzeni i właśnie zawsze było takie zachęcanie mnie do tego, żebym przełamała się, spróbowała. Zawsze była przestrzeń po prostu, to jest coś, co bardzo sobie cenię.
Czymś, co podzieliłaś się, tak a propos Lesmana, którego już wywołałaś do tablicy, to fakt, że jeden z utworów był trudny dla was też przy tej współpracy i zjadł ci trochę nerwów. Dlaczego? I który to numer oczywiście?
To był numer Garstki. To mimo tego, że każdy numer jest mi bardzo bliski i ta płyta w ogóle jest jakimś takim przedstawieniem się, ale w taki bardzo intymny sposób. To jest jak taka osoba na imprezie, która powie ci cześć, wyjdzie z tobą na papierosa i nagle zacznie ci opowiadać całe swoje dzieciństwo. To właśnie to jest ta płyta. Nie to, że co, ja nie próbowałam nikogo urazić. Ja byłam tą osobą, chyba. Ale nie chodziłam często na imprezy, więc może nie ma nikogo, żeby to potwierdzić. W każdym razie, bo ogólnie jak tworzę, to właśnie mimo tego, że to wszystko jest bardzo autentyczne i wynika z emocji, to jest jakiś taki dystans między mną a tym, co powstaje. Więc w momencie, kiedy coś tworzę, to przynajmniej nie jestem w stanie sobie teraz przywołać takiej sytuacji, żebym jakoś nad wyraz się użalała nad sobą, bo Boże, jest mi tak źle. Ale garstki na pewno były tym momentem, gdzie... tam oczywiście też brakowało drugiej zwrotki, z czym bardzo pomógł mi Lesman. I on napisał coś, co było zgodne ze mną, ale ja bardzo lubię właśnie owijać w bawełnę, jakoś tak przesadnie wrzucać metafory. I ważna jest też taka równowaga w ogóle właśnie między tymi metaforami a powiedzeniem czegoś wprost. I właśnie to było bardzo bezpośrednie, to co on napisał. I aż odczułam taki dyskomfort, śpiewając to przed mikrofonem wtedy.
No. Czyli trochę wyszłaś ze swojej strefy komfortu.
Tak, tak.
Dobrze to robić?
Zdecydowanie tak. Mhm. No, ja bym się chciała jeszcze bardziej otworzyć i jeszcze więcej sobie poeksperymentować. Zawsze jest coś więcej, co można zrobić.
No myślę, że tak. Myślę, że ten apetyt czuć, mimo że cały czas mówimy o debiutanckiej płycie, która owszem jest skończona, ale myślę, że dosyć szybko usiądziesz już do kolejnych numerów, jak
właśnie
to się już nie dzieje.
Właśnie mogę tego doczekać.
Dokładnie. Powiedziałaś tutaj garstki, mamy nici, mamy origami, mamy papier. To są bardzo delikatne materiały, jakieś takie kruche. To też są takie elementy składowe większej całości. Czy ty właśnie się tak czujesz?
Tak. Znaczy... Jeżeli chodzi o papier, to nazwa też wzięła się stąd, że właśnie papier ma wbrew pozorom bardzo dużo zastosowań. Kiedy widziałam, że jak jest, Boże, takie urządzenie, co się piłuje drewno na przykład, albo jakieś rzeczy, to że ludzie tam wsadzali właśnie takie koło z papieru i to normalnie przecinało drewno.
Czyli ma swoją też wielką siłę, będąc bardzo delikatnym materiałem.
Tak. A jednocześnie przy origami to zwizualizowałam to sobie w taki sposób, że właśnie jeżeli ma się kartkę i po prostu się ją zgniata, to w momencie, kiedy się ją rozkłada, no to te zagięcia, one są bardzo widoczne i nie do cofnięcia. Więc tak trochę mam wrażenie, że każdy jest taką kartką, takim origami. I każde zagięcie to jest jakieś takie doświadczenie w życiu. I właśnie o to chodzi, o ten papier, który ma wiele zastosowań, bo może być właśnie bardzo kruchy, tak jak ta kartka, którą się bardzo mocno zemnie i później się rozłoży i ona jest taka sflaczała, nie wiem, taka bardzo miękka i nieprzydatna w zasadzie, już wygląda jak taki śmieć. A z drugiej strony można się taką kartką zaciąć.
Trzeba uważać.
Tak, uważajcie.
Uwaga, uwaga. Coś, co bardzo w tobie lubię, to taka naturalność. Myślę, że która też pozwoliła słuchaczom złapać z tobą większy kontakt i odnaleźć się nie tylko w piosenkach, ale też w twoim życiu. Czyli jesteś osobą, która nie ma z tym żadnego problemu, żeby pojawiać się w makijażu i bez, w umytych włosach bądź też bez. Z humorem, czasami gorszym, czasami lepszym, w zależności od tego właśnie, jakie jest życie, czyli od dnia czasami. Powiedz, bo to nie jest takie oczywiste, jeżeli chodzi o naszych artystów. My często, tak przyglądając się artystom, to... widzimy, że tam jest próba takiej doskonałości, perfekcji, perfekcyjnego człowieka, z którym każdy z nas przecież nie jest. I tutaj pytanie do ciebie i też trochę takie podziękowanie, mogę powiedzieć, od kobiet, że nie trzeba być dziewczyną w krótkiej spódniczce, żeby być artystką. I można to robić po swojemu. Miałaś jakieś takie próby namów z jakiejś strony, żeby jednak spróbować siebie zmienić względem twojej muzyki? Czy jednak jesteś na tyle świadomą, młodą artystką, która mówi, nie, robimy to po mojemu.
O, dziękuję w ogóle.
Za co?
Za to, co powiedziałaś.
Jako dziewczyna mogę
dziękuję to
sam powiedzieć.
Dziękuję za to, że ty dziękujesz. Bo bardzo mi miło. A tak wracając do pytania, to właśnie to ja uważam siebie za jednostkę uprzywilejowaną, bo... Jeżeli chodzi o ludzi, z którymi pracuję, to nie zdarzyła się żadna taka sytuacja i no jestem po prostu bardzo wdzięczna, że mogę realizować to, jakieś swoje plany siebie w ogóle po prostu. W taki sposób, w jaki chcę i kompletnie nic nie jest mi narzucane, a wręcz przeciwnie. Właśnie to jest szlifowanie tego, kim jestem i uwydatnianie tego właśnie, tego takiej tej właśnie naturalności, autentyczności, bo to jednak jest bardzo, taka nadrzędna wartość chyba dla mnie, właśnie ta autentyczność. Bo nie umiałabym sobie po prostu spojrzeć w oczy w momencie, kiedy zrobiłabym coś, co jest niezgodne ze mną.
Skąd w tobie tyle takiej samoakceptacji? Bo podejrzewam, że to też nie przyszło na pstryknięcie i było od razu, tylko to też był jakiś proces i podejrzewam, że dalej jest.
Tak, to jest zawsze proces. Nie wyobrażam sobie, żeby był taki jeden moment, który już tak definitywnie stawiam kropkę, ja siebie akceptuję, bo to jednak rozwój cały czas się wydarza. Cały czas się coś dzieje, zmienia się perspektywa, okoliczności, wszystko się zmienia, więc trzeba siebie sam akceptować na bieżąco wraz z tymi zmianami. Ale no to jednak tak, to był, jest i będzie proces. Na ten moment mam się dobrze, a to też dzięki terapii, ale też dzięki ludziom, którzy mnie otaczają. No i dzięki sobie, no już nie będę taka skromna.
Pięknie, no to tylko kibicujemy dalej. Chociaż tak słuchając i znając trochę kulisy tej płyty, to myślę, że mogą tam się odnaleźć osoby, które mają problem z definiowaniem trochę siebie, swojej seksualności, swojego wyglądu. Jakbyś miała ich zostawić z jakimś przesłaniem? Być sobą? To jest to?
Nie, ja mam takie formułki, których często używam w takich rozmowach. Głównie się dotyczy właśnie jakiegoś, nie wiem, spełniania się w życiu, podążania za swoimi
celami. Masz gadki
celami.
Motywacyjne?
Tak.
Dajesz.
Ja jestem takim trochę coachem czasami. Ja się odpalam, odpinam wroty i totalnie lecę, nie? A czasami mam problem z utrzymaniem równowagi, więc to ja nie jestem odpowiednią osobą, żeby... No ale dobra, nie, będę. Będę tą odpowiednią osobą, bo mam takie hasło, którego zawsze używam i ja żyję. To jest takie moje motto. Więc niestety w życiu jest tak, że ludzie zawsze mają jakieś oczekiwania wobec nas. I to jest nieuniknione, żeby zawieść kogoś przez te właśnie oczekiwania. Ale najgorsze, co można zrobić, to zawieść siebie. Po prostu. Bo tylko wobec siebie ma się 100% pewność, że się zawsze będzie. I dlatego trzeba budować relacje z samym sobą.
Janis Joplin takie... kiedyś coś takiego właśnie powiedziała, że trzeba żyć życiem tu i teraz i kochać się za to, jakie ona
myślałam,
jest.
Myślałam, że wymyśliłam coś nowego.
No patrz! No, przykro mi, niestety.
No, ale to jest jedno z takich moich hasełek motywacyjnych.
Powiedz, jak reagują rodzice? Bo pytam cię o to trochę z przypadku sytuacji, która kiedyś nas obie w życiu została. Spotkałyśmy się zupełnie przypadkowo na dworcu. Ja jechałam do swoich rodziców, ty jechałaś do swoich rodziców.
Wtedy na Primaverę.
A, na Primaverę to było. Ja jechałam na Primaverę do Barcelony, no a ty jechałaś do rodziców do Lublina. Mhm. Jak oni podchodzą do twojej twórczości?
Właśnie mama w ogóle do mnie dzwoniła dzisiaj też.
Pozdrawiamy mamę.
Pozdrawiam mamę. Pozdrawiam mamo. Gratulowała, była bardzo dumna. No ogólnie właśnie to też jest kolejna część mojego bycia uprzywilejowaną jednostką, bo dorastałam w takiej przestrzeni, gdzie moja mama kiedyś też śpiewała. Bardzo się obrazi za to, że to powiedziałam. Ale dobra, nie będę mówić nic więcej. Moja mama też śpiewała. Moja prababcia ponoć śpiewała operowo. Od strony mojego taty też są bardzo zdolni ludzie muzycznie. Moje siostry dziadeczne grają na skrzypcach i mają wiedzę, której ja nie posiadam. Zazdro, ale dobra. Więc było jakieś takie zrozumienie, na pewno było dużo zmartwienia, ale moja mama właśnie mówiła, że najwięcej zmartwienia było wtedy, kiedy ja miałam jakąś taką... chwilowo chciałam się przebranżowić i stwierdziłam, że
co będziesz
pójdę
robić?
Do szkoły plastycznej.
No, pięknie, czyli dalej
złapałam taką
sztuki.
Zajawkę na rysowanie, ale dobrze, że w to nie poszłam, bo nie wiem, czym są proporcje i w ogóle cieniowanie. Ja to robię na czuja. Po prostu jak mam ochotę i mi się przypomni, że na przykład jest coś takiego jak ołówek, to wtedy działam. Ale jak działam, to już po prostu.
Ale tak samo jest też z muzyką? To jest wszystko na czuja?
No, ja wiedzy nie mam. Takiej muzycznej. Ale jakoś tak to po prostu się wylewa ze mnie. I też właśnie no, dzięki temu, że mogę działać z tak zdolnymi ludźmi, którzy faktycznie tę wiedzę posiadają i wiedzą, co robią, to też czegoś się od nich uczę. I to są... Nie wiem, jakoś, nie, ciężko mi to nawet wytłumaczyć, bo sam proces twórczy też potrafi być dla mnie samej bardzo niezrozumiały.
W jakim sensie?
Bo czasami, na samym początku zwłaszcza, to bardzo dziwne uczucie jest, kiedy po prostu ma się taką silną potrzebę wyrzucenia czegoś z siebie i jeszcze nie wiadomo, co to jest, ale to jakimś sposobem układa się w słowa. I te słowa wtedy, w tym konkretnym momencie, nie muszą mieć żadnego znaczenia, ale w momencie, kiedy to już się wyleje, to później się na to patrzy i tak czyta się to i myśli, okej, czyli na przykład to jest sposób, w jaki ja się czuję teraz. I czasami czuję się po prostu, jakby ktoś przeze mnie przemawiał, jakbym była jakaś, nie wiem, opętana.
Natchniona.
No, tak,
to się ładnie to jest... teraz tak mówi.
Tak, dobra.
Słyszałam a propos tego procesu twórczego, że jeden z utworów miał kilka wersji i faktycznie sprawił tobie i chyba nie tylko tobie nie lada kłopot i finalna wersja jest tak oczywiście, którą słyszymy na płycie. Co to za numer?
Origami.
Naprawdę?
Mhm. Tak, Origami ma... Teraz tak, ma... Nie no, chyba trzy wersje.
Ja to nie tak źle.
No. Nie tak źle, ale... Jest to w ogóle najstarszy numer. To od tego się zaczęło i od tego zaczęła się koncepcja na papier. I to nie jest tak, że ja po prostu pewnego dnia się obudziłam z taką świetną myślą, że będę robić płytę i ta płyta będzie nazywać się Z papieru. Tylko to też jest śmieszne właśnie, że to bardziej te rzeczy, które ja tworzę, mówią do mnie, niżeli ja do nich. Więc po prostu to tak się działo, tam coś powstawało i po prostu zaczęłam zauważać jakieś takie powtarzalne motywy. I właśnie to były dłonie, to było papier, to było bardzo takie...
Namacalne takie. Właśnie, plastyczne.
Tak, właśnie bardzo plastyczne. I stąd się wzięła nazwa płyty, ale tak, Origami jeszcze, powiedz, też miało kilka wersji. To w ogóle też tak wyglądało, że zrobiliśmy taką demówkę tego. I później przypomniałam Rosmanowi o tym, że to zrobiliśmy i on totalnie o tym zapomniał. I włączył to. Nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć. tak włączył to i mówi, no załamał się po prostu. W sensie nie pamiętał tego.
Ale załamał się, że nie pamięta, czy dlatego, że to tak brzmi?
Że to tak brzmi.
Ale usiedliście do tego jeszcze raz?
Tak. Tak. Więc... No teraz to jest taki fajny odlot. To jest taki moment na płycie, to jest pewnego rodzaju interlude, a to jest bardziej takie wprowadzenie w gadułę, jakaś taka przerwa, taki moment na wyciszenie. To jest w ogóle bardzo takie eteryczne. Bardzo mi się to kojarzy, nie wiem czemu, ale to mi się kojarzy z jakimś takim elfickim światem. Jak wchodzą te takie ozdobniki i tam nie będę mówić za dużo, bo to jest fajny moment takiego zaskoczenia, bo to tak...
Dobrze, nie zdradzamy.
Tak,
chociaż ale... ja jako słuchaczka też lubię zawsze te takie momenty, kiedy te pierwiastki utworów, które już znam, są troszeczkę obdarte i bardziej rzeczywiste niż faktycznie w takiej opowieści dosyć, no właśnie pełen jakichś takich sentymentalnych rzeczy i różnych rozkmin i przemyśleń. Z Fake ID mam tak, że on trochę tak sprowadza nas trochę na ziemię, kiedy się pojawia na tej płycie. Fake ID, o którym już dzisiaj mówiłyśmy, ale jestem bardzo ciekawa, czy osoba pod wpływem której powstała ta piosenka, słyszała ten numer i czy ty masz tą zwrotkę z drugiej strony?
Nie wiem.
Nie wiesz tego?
Nie mogę się tego dowiedzieć.
Czyli totalnie odcięty świat.
Mhm.
No. Ale lżej ci z tym, że ten numer się pojawił i tam powiedziałaś trochę swoją perspektywę o tym wszystkim?
Znaczy to też jest tak, że w zasadzie to też właśnie odnosi się do tego mojego hasełka. Złote myśli Liwki.
Tak się będzie nazywać ten odcinek.
Tak się nazywa kolejna płyta. To się sprowadza trochę do tego, bo właśnie to chodzi o te oczekiwania i o to, że każdy jednak ma zupełnie inną wersję mnie w swojej głowie. I to właśnie na tym polega cały ten numer. Do takiego, o Jezu, dobra, to już będę tą złą. Bo no... Chciałabym dla wszystkich jak najlepiej i najlepiej, jakby mnie wszyscy lubili, ale to jest nieosiągalne. No nie da się. Po prostu się nie da. I to jest w porządku i to też trzeba zaakceptować. Jeżeli ktoś ma zupełnie inną na przykład wersję wydarzeń, albo no ja też mogę mieć zupełnie inną i może mi się wydawać, że może prawdą jest, że jestem manipulantką, w ogóle jakąś oszustką i tak dalej. Może jestem naprawdę toksyczna. Jeśli tak, sorry, mam nadzieję, że to wystarcza. Nie no, ale też każdy ma prawo po prostu do swojej perspektywy, do... Nawet jeżeli to jest zniekształcanie rzeczywistości, to też w jakiś sposób na pewno jest komuś potrzebne. Więc absolutnie nie chce mi się po prostu przychodzić i mówić, ej, ja w ogóle, ja nie jestem taka. No nie. Jeżeli ktoś chce mnie poznać, zapraszam, pisać 1, 2, 3. Nie, jeżeli ktoś chce mnie poznać, to po prostu pozna. No, a jeżeli ktoś opiera się na jakichś historiach innych ludzi i nie zamierzam, to też jest w porządku.
Przy którym utworze Zaleś, twój kolega, również artysta, powiedział, że będą ludzie do tego płakać?
Przy intrze. Przy Poskładaj mnie. Co było w ogóle bardzo dziwna sytuacja to była. Dlatego, że początkowo jak to powstawało, bo miałam jakiś taki szkic z tego i to w ogóle miał być taki pełnowymiarowy numer. I to było takie szybsze. I było takie bardziej zadziorne. I później właśnie pokazałam to Lesmanowi. I mówię, no, w zasadzie można by było z tego zrobić taki interlud. I on mówi, no to jakby to tak. I zaczął grać. Ja zaczęłam do tego śpiewać. No i później to nagraliśmy. I Zaleś mówi, Oliwia, ludzie już na intrze będą płakać.
A z tego zaczyna się ta płyta, dokładnie.
Aha. Ja tak, co? I tak posłuchałam tego, tak trochę wychodząc z siebie i myślę, faktycznie, w sensie jest to całkiem smutne.
A ty jeszcze tak masz?
Właśnie ten taki dystans.
Przy którymś utworze on cię bardzo poruszy, twoim numerze. To ja wiem, że to jest trudne z perspektywy osoby, która zna te utwory, która je napisała, z którymi już trochę posiedziała i nad nimi popracowała, ale zdarza ci się tak?
Tak, znaczy to też jest w ogóle strasznie ciekawe, że te emocje, one są bardzo powtarzalne. W sensie te stany emocjonalne, one są bardzo powtarzalne, one się nadal zdarzają. I są takie momenty, gdzie wracam do tych piosenek, które napisałam właśnie pod wpływem takiego, a nie innego stanu emocjonalnego i myślę sobie, wow, to się nie zestarzało. W sensie to jest to właśnie, jak się czuję teraz. I faktycznie zdarzyło się tak kilka razy, że płakałam do swoich numerów.
Do którego?
Do 7.
Z Wiktorią Zwolińską.
Tak, do Origami. Jak miałam taką totalną załamkę, miałam taki dołek i myślę, no naprawdę codziennie jest mnie coraz mniej. Ale to wszystko przechodzi, to jest bardzo ulotne. I dlaczego jeszcze? A no do Garstek też.
To są takie faktycznie momenty, które chwytają za gardło. Fajnie, że to powiedziałaś, bo myślę, że dużo odbiorców może się właśnie z tobą utożsamić. Zresztą już to gdzieś powiedziałaś, że chciałabyś, żeby ci ludzie przeżywali z tobą razem tę sytuację i myśleli o tym, ej, nie jestem w tym samym.
Mm-hmm. Tak. Właśnie to jest taki mój chyba największy cel w tym wszystkim. Bo często mówię właśnie, że kiedy nie było nikogo, to była muza. I w momencie, kiedy nie potrafiłam wyrazić słowami tego, co czuję, to przychodził inny artysta i robił to za mnie. I była taka solidarność w tych emocjach, w tych przeżyciach. I na tym mi bardzo zależy.
A to prawda, że Igor sam chciał się dograć do twojej piosenki? Że to nie jest tak, że ej, pracujemy ze sobą, więc Liwka podchodzi do Igora, mówi, chodź się dogramy. To raczej Liwka, czy ja mógłbym się dograć, bo to jest fajny numer?
Tak, no. On przyjechał do Lublina, zapukał w drzwi i po prostu i błagał mnie. Nie, żartuję. Tak nie było. Ale fun fact. Chciałam, żeby się dograł, ale do innego numeru. Natomiast ten drugi numer był przez niego przemilczany. Więc po prostu zakładam, że mu się nie podoba. Pozdrawiam. Tego numeru nie ma na płycie. Ale to nie z tego powodu. Po prostu nie pasowało. I nie dokończyłam go. No, ale ja się o tym dowiedziałam na spotkaniu Sony. I to było tak, że no tak, rozmawiamy. I oni mówią, no i wasz duet z Liwką. A ja tak, ha? I on, a no tak, Boliwka nie wie. I naprawdę później działy się jakieś rozmowy, były inne tematy. Ja totalnie nie byłam w stanie słuchać tego. I tak wyszliśmy i Igor mówi, no jak się czujesz po tym spotkaniu? Ja mówię, mamy duet? Chcesz dograć do mojego numeru? No tak, tak. Że bardzo, bardzo poruszające. Więc cieszę się, fajnie. No, to jest też właśnie duży komplement.
A jaka była twoja reakcja, jak usłyszałaś już finalną wersję?
Byłam przy tym, jak Igor nagrywał wokale.
Wow.
No, to mam dosłownie jedno nagranie z tego i to, to wygląda tak, że ja po prostu siedzę, patrzę przed siebie i tak jakby mi serce stanęło, naprawdę. W takim ciężkim szoku, jakby mi się coś działo. Naprawdę, to jest jedyna reakcja, którą mam. Jedyny filmik, zdjęcie, cokolwiek, jakieś uwiecznienie tego momentu, to jest filmik, to trwa jakieś 5 sekund, jak ja po prostu siedzę i z takim...
To chyba mówi samo za siebie, co?
Tak. Mhm.
Brak słów czasami też jest wyrażeniem jakiejś swojej opinii czy emocji. Igor Herbut się przewija cały czas w tej rozmowie, między innymi też dlatego, że Liwka grała supporty przed grupą Lemon przez ostatnie miesiące, między innymi na scenie, i w taki sposób mogliście też ją poznać w wersji na żywo. To też rzadko się zdarza, żeby debiutant wychodził na bis, bo publiczność tego chce, a to się wydarzyło, więc mogę tylko pogratulować, bo to samo za siebie już mówi, że to jest sukces. Ale skoro już tak zdradzamy trochę tych cichych bohaterów twojej debiutanckiej płyty. To nie jest tylko Igor, to nie jest tylko Leon Krześniak, to też nie jest tylko Lesman, ale przede wszystkim całe młode grono artystów, czyli i Maja, i Zaleś, i Sarah James. Jakbyś mogła stworzyć takiego super artystę, to co byś wyciągnęła od każdego z nich?
Wow. Wow. Konkretnie od nich? Dobrze. No to na pewno teksty Zalesia. To błagam.
To jest taki podpowiadacz trochę, nie?
Mhm. On w ogóle, no to songwritersko to jest... Ja nie wiem, skąd on bierze te pomysły. Jeżeli ja mówię, że jestem natchniona, to ja nie wiem, co to jest. Naprawdę, to... On mi czasami coś... Gadamy gdzieś na FaceTime'ie i on mówi, no w ogóle coś takiego napisałem. Czyta i ja nie jestem w stanie nawet tego skomentować, bo skąd on to bierze? Po prostu. To niezmienny zachwyt. Cały czas. Cały czas. Nie przestaje mnie zaskakiwać. No tak właśnie. Tekst Zalesia, wokal Sary i jakieś takie flow Mai. Ono ma taki luz w tym wszystkim. I też... Ona ma, właśnie to jest u niej super, że ona brzmieniowo ma bardzo, bardzo taką takie ciemne barwy. Ja nie wiem, ja mam też taki...
Takie R&B trochę, ale też na granicy, no właśnie, dobrego storytellingu, więc...
Właśnie, ale ogólnie raczej jest to takie, Boże, no nie wiem, w mojej głowie to jest taki ciemny kolor. I no nawet ta zapomniana twarz. I właśnie to jest super, że ona ma taki delikatny głosik, taki bardzo taki subtelny i jest na takim mocnym instrumentalu, który jest taki ciemny. To jest dla mnie super kontrast, naprawdę. A właśnie też w tym najnowszym numerze właśnie super ten luz taki, co ona ma. O, ona też ma fajną taką charyzmę w tym, no. A byłam przy tym, jak nagrywała tą.
A propos jeszcze artystów, którym kibicujesz, których wspierasz, ale też których jesteś słuchaczką, bo trasa koncertowa twoja przed tobą. Pamiętasz daty, miasta, żeby powiedzieć słuchaczom?
Znaczy tak. 10 listopada gramy w Warszawie w Fabryce Norblina w Food Town, a wydaje mi się, ja jestem strasznie słaba, wydaje mi się, że 17 albo 18 gramy w Katowicach.
Social media, tam pewnie znajdziecie wszystkie informacje.
23 gramy w Lublinie, a 24 w Krakowie.
W przyszłym roku Billie Eilish odwiedzi Polskę. I z tego, co wiem, to jeszcze nie ma supportu. Czy Liwka się już odezwała w związku z tym tematem do managementu Billie Eilish?
Właśnie zgubiłam gdzieś ich numer telefonu, ale... bardzo bym chciała, no. Billie, słuchaj, wiem... że dopiero uczysz się mówić po polsku, ale no, tak jak ostatnio tam gadałyśmy, przez Snapchata w ogóle, no ale cóż, no to przemyśl to jeszcze raz.
Liwka, dziękuję bardzo.
To tyle?
Tak.
Jezu, dzięki wielkie.